Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Gośćmi ważnej sprawy są dziś zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Monika Kondratowicz.
Dzień dobry.
I przewodnicząca Oświatowej Solidarności, radna Prawa i Sprawiedliwości, Agnieszka Rzeszewska.
Witam Państwa.
Oszczędności muszą wprowadzać samorządy. Wynika to nie tylko z sytuacji budżetowej samorządów, ale też z przepisów ogólnokrajowych. Od dziś samorządy mają obowiązek wprowadzić w życie ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 10%. Obowiązek ten dotyczy m.in. budynków urzędów, szkół, targowisk miejskich czy hal sportowych. A my dziś w ważnej sprawie skupimy się na placówkach oświatowych, na przykładzie największego miasta w naszym regionie, czyli Białegostoku. Ale posłuchajmy najpierw relacji, którą przygotował Ryszard Minko o działaniach, które wprowadzają dyrektorzy białostockich szkół w związku z tymi oszczędnościami.
My już podjęliśmy pewne działania oszczędnościowe, bo sytuacja nie jest nowa.
Dyrektor szkoły podstawowej nr 20 w Białymstoku, Mariusz Sokołowski.
Więc w miarę możliwości wymieniamy przy każdym remoncie sali lekcyjnej stare oświetlenie na lampy LED-owe. I w kilku salach lekcyjnych też udało się już oświetlenie wymienić. Więc to są takie pierwsze kroki. Jeśli chodzi na przykład o oszczędność gazu, to udało się też w wakacje taką dosyć gruntowną konserwację naszego systemu ogrzewania przeprowadzić. I już widzimy skutki pozytywne dla zużycia tej energii.
W październiku uruchomiliśmy fotowoltaikę na naszym dachu.
Dyrektor szkoły podstawowej nr 50 w Białymstoku, Ewa Chociej.
Po 2 miesiącach wiemy, że jest to już oszczędność w wysokości 3800 zł, a więc wiemy, że koszty będą niższe, aczkolwiek oświetlenie będzie takie trochę ograniczone. Jeżeli chodzi o tereny zewnętrzne, wszystkie lampy, które są na terenie szkoły, wyłączymy tak naprawdę co drugą, żeby było jasno i bezpiecznie, ale żeby też zejść z tych kosztów.
Będziecie Państwo zakręcać grzejniki, no bo tu też te oszczędności są pożądane.
Tak, w piątek przykręcane jest ogrzewanie w każdej sali lekcyjnej, w każdym pomieszczeniu na weekend i wszelkie przerwy dłuższe, ale też zobligowaliśmy nauczycieli, żeby zawsze po zakończonych zajęciach, zwłaszcza ci, którzy kończą, koniecznie sprawdzić, czy wszystkie światła zostały wyłączone i w piątek, czy są przykręcone termostaty.
Pana szkoła, stary budynek. Stare okna. Nie macie fotowoltaiki, tak jak niektóre podstawówki mają. Co może pan jako dyrektor?
Cóż my możemy zrobić? Staramy się oczywiście oszczędzać.
Dyrektor 6 Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, Dariusz Naumowicz.
Mamy kłopot z oszczędzaniem energii cieplnej, bo nasze okna są już stare, wypaczone i nieszczelne. No ale próbujemy je tak chałupniczo docieplać. Natomiast energia elektryczna, tutaj pole trochę do manewru jest i mam nadzieję, że o 10% to zużycie zmniejszymy.
Co konkretnie zrobicie? Wykręcicie co drugą żarówkę, zmienicie te żarówki?
Odrobinę zmieniamy nawyki, gasimy tam światło, gdzie jest zbędne, wyłączamy komputery, rzutniki, tablice interaktywne zamiast je wygaszać, jak to robiliśmy zwykle. Wymieniamy żarówki i świetlówki na LED-owe i to też jest duża możliwa oszczędność.
Pani dyrektor, czy w białostockich szkołach jest, będzie ciemno i zimno?
No nie, mam nadzieję, że nie. Rzeczywiście wydaliśmy takie rekomendacje, tak, w zakresie oszczędzania energii dla obiektów jednostek oświatowych, ale to nie znaczy, że mają być gaszone światła i dzieci mają pracować po ciemku, czy chodzić po ciemnych korytarzach, czy siedzieć w ciemnych salach. I to też nie oznacza, że mają siedzieć w salach nieogrzewanych, gdzie jest im po prostu zimno. Wszystkie rekomendacje jakby tworzone były w oparciu o obowiązujące przepisy, a przede wszystkim też o jakiś zdrowy rozsądek, tak? W związku z tym są też tylko rekomendacjami prezydenta. Natomiast wszystko, jak to działa i jak jest to wdrażane i w jaki sposób jest to wykonywane, zależy oczywiście od dyrektorów tych placówek.
Tutaj skupiamy się na oświetleniu i na temperaturze i wśród tych rekomendacji, co przede wszystkim zalecacie?
Zalecamy, żeby redukować temperaturę do takiej, która jest przewidziana przepisami. Na przykład w salach lekcyjnych to jest plus 20 stopni, czy w szatniach plus 25, w związku z czym jakby absolutnie nie może być niżej. Tak? Zalecamy, aby w czasie, kiedy są przerwy weekendowe, świąteczne, obniżać temperaturę, ale też nie zamykać zupełnie kaloryferów, no bo wiadomo, że rozgrzanie później, tak, w poniedziałek, no jakby nie osiągniemy odpowiedniej temperatury, do której byśmy, no do której, która powinna być, tak, żeby dzieciaki nam nie marzły. Jeżeli chodzi o ogrzewanie, to też prosiliśmy, żeby zostały sprawdzone wszelkiego rodzaju izolacje cieplne w pomieszczeniach, okna właśnie, tak, czy tak jak mówił pan dyrektor 6 liceum, no żeby jakby nie uciekało nam to ciepło, tak. W wielu szkołach przez wiele lat były termomodernizacje, więc jakby na pewno wiele placówek jest przygotowanych do takiego oszczędzania. Zresztą to nie jest kwestia teraz jakby tylko tych planów oszczędnościowych, które teraz się wdraża, ale tak naprawdę od wielu lat każdy z nas też w domu takie działania powinien wprowadzać, tak? Jeżeli chodzi o światło, no to taka prosta rzecz jak gaszenie tego światła w pomieszczeniach, w których nas po prostu nie ma, tak? Nie prowadzone są lekcje, czy w toaletach, w których akurat już jest po zajęciach szkolnych i jakby nikt do nich po prostu nie zachodzi. W szatniach, tak? W tego typu pomieszczeniach. Czy takie proste rzeczy jak wyłączanie komputerów, telewizorów, żeby nie były na tym systemie, tak, stand-by. Także no, takie rekomendacje żeśmy wydali. No ale oczywiście to, jak one są wykorzystywane i stosowane, zależy już tylko i wyłącznie od naszych dyrektorów.
Szkoła szkole nierówna, bo mamy i szkoły nowsze i właśnie już ocieplone. Mamy szkoły stare, jeszcze nie wyremontowane. I mam wrażenie, że tutaj potrzebny jest przede wszystkim zdrowy rozsądek. Że nie może być tak, że wszystkie szkoły czy przedszkola tak samo zakręcają grzejniki.
Dlatego nie są to jakby, znaczy tak, jednolite rekomendacje są, tak? Natomiast to, w jakim zakresie i jak będą stosowane przez dyrektorów szkoły, zależy właśnie od nich i od tego, w jakich placówkach tak naprawdę funkcjonują. My też na bieżąco staramy się remontować w ramach środków, które mamy, tak? I jakby no, unowocześniać te szkoły i na przykład mamy właśnie panele fotowoltaiczne, tak, na razie w kilku szkołach. W przyszłym roku planujemy w 11 założenie tych paneli. Na dziś mamy taką informację zwrotną, że jeżeli jest ładna pogoda, tak, bo teraz to one jakby nie generują tego prądu, ale jeżeli jest ładna, słoneczna pogoda, to są w stanie 100% dziennego zapotrzebowania wygenerować, więc to jest na pewno dobra inwestycja, no ale też ona nie zwróci się od razu, ale tym szkołom, które ją mają, na pewno pozwoli już dzisiaj zaoszczędzić bardziej niż tym, które ich nie mają.
Czy radni i pani zgadzacie się z tymi rekomendacjami? Czy docierają sygnały o braku zdrowego rozsądku?
Bezwzględnie tak. Zacznijmy od tego, co wygłosił pan prezydent Truskolaski na spotkaniu z dyrektorami, kiedy był Dzień Edukacji Narodowej, wręczał nagrody i wygłosił prosty komunikat. Szanowni państwo, za rok nie dostanie nagrody nikt, kto tych 10% nie wygeneruje. No i teraz jak się to ma do tych placówek, które nie mają szansy na ograniczenie swoich wydatków na energię i ciepło, bo są właśnie stare, nieszczelne i tak dalej? I czy właśnie dlatego, że te szkoły są różne, Departament Edukacji powołał jakąś komórkę, w której pracują nawet z politechnicy pracownicy, którzy w soboty i w niedzielę chodzą po szkołach i kontrolują. Czy sam dyrektor nie jest już wystarczającą jednostką osobową, która mogłaby zarządzić rozsądek? No i ja chciałabym wiedzieć, ile kosztują ci pracownicy, którzy to robią i czy kontrolują tylko szkoły, czy chodzą też po innych jednostkach, bo przecież oszczędzamy chyba wszędzie. Choć coś kontrowersyjnego muszę panią przeczytać, bo Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało poradnik dotyczący zasad zmniejszania zużycia energii, który mówi, że to oszczędzanie nie dotyczy ani szkół, ani targowisk miejskich, ani hal sportowych, a nie oświetlenia ulicznego. To po pierwsze. No ale wróćmy do tego rozsądku, bo zgadzam się jak najbardziej z tym, że oszczędzać warto. I może trzeba było przypomnieć sobie czas, kiedy szkoły generowały duże oszczędności, bo w czasie pandemii były puste. I może to był dobry moment na to, że skoro wtedy się udało, bo dzieci nie było, to może można zrobić coś, co dziś by się sprawdziło. A dzisiaj jednak tego oświetlenia LED-owego nie ma. Słyszymy o tym, że wykręcane są co drugie żarówki, co i tak dalej generuje, jak słyszymy profesora, dalej generuje koszt poboru energii, więc jest to głupie rozwiązanie. Donoszą medialnie może nie, ale już wiem ze strony rodziców, że za chwilę pewnie będą się buntować, bo w poniedziałki w przedszkolach często jest 13 stopni rano. Jeśli przykręcać kaloryfery, to nie do zera, a niestety tak się dzieje. Są lodowate kaloryfery i zanim, tak jak mówiła pani dyrektor słusznie, rozgrzeje się ten budynek, to trzeba dużo więcej tej energii, więc głupotą jest zakręcanie kaloryferów do zera, żeby potem od nowa nagrzać to pomieszczenie. Ale tak się dzieje. Skąd się bierze ta nadgorliwość dyrektorów? Ze strachu przed panem prezydentem, który odbierze nagrodę albo jej nie da, albo też będą te kontrole, które już po tych szkołach się zdarzają i pewnie będą cyklicznie. No więc może warto się zastanowić, jakie koszty należy ponieść, żeby tę energię i ciepło oszczędzać i może zamiast budować szalec za 432 tysiące, to można było w kilku czy w jakiejś ilości budynków przystosować oświetlenie do nowych rozwiązań, nie wydawać na Unię Metropolii Polskich 223 tysięcy rocznie, bo tak naprawdę płacimy tylko za spotkania państwa prezydentów, którzy no nic innego nie robią, tylko wiadomo w kogo uderzają, a my jako miasto z tego nie mamy żadnego pożytku i całe mnóstwo innych niepotrzebnych wydatków, które mogłyby być spożytkowane właśnie na ten cykl przystosowywania placówek do oszczędzania.
Oczywiście, że czas pandemii no, był takim czasem, gdzie można było pewne działania podjąć, choć z drugiej strony też myślę, że świat nas też zaskakuje, bo nikt się też nie spodziewał, że taka sytuacja może nastąpić, że będziemy mieli też i sytuację na Ukrainie taką, jaką mamy, jeśli chodzi o wojnę. Pani dyrektor, czy rzeczywiście chodzi jakaś komisja i sprawdza, czy dyrektorzy wykonują polecenia?
Komisja nie, ale rzeczywiście i nie są to kontrole i jakby nie są to jakby takie...
A czy to są pracownicy zatrudnieni przez urząd?
Tak, tak.
To ile dostają wynagrodzenia? 3-10 czy dużo więcej?
Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie mają wynagrodzenia, natomiast...
Ale mają.
Ale na pewno mają, tak, skoro są u nas zatrudnieni. Natomiast chodzi o to, że... W związku z tym, że właśnie jakieś sygnały do nas dochodzą ze szkół czy od rodziców, że rzeczywiście niektórzy dyrektorzy chyba że zbyt poważnie podeszli do tematu, bądź przesadnie nawet, tak jak tutaj właśnie niektórzy mówią, że zakręcają.
Bo do was też takie sygnały docierają, tak?
Tak, tak, jakby, no to mamy dwóch pracowników, którzy rzeczywiście wizytują. Byli na razie w 10 placówkach oświatowych i jakby ich zadaniem jest raczej sprawdzanie, bądź jakby wspieranie i ustalanie, czy rzeczywiście te rekomendacje są stosowane, ale nie w taki sposób, żeby kogoś zastraszyć, czy do czegoś zobowiązać, jeżeli jest to niemożliwe, tylko raczej, żeby wspierać i zobaczyć też. Okazało się, że właśnie w wielu miejscach światła są niepogaszone, albo że są uwietrzone pomieszczenia przy kaloryferach tak odkręconych i te pomieszczenia są mocno wietrzone, w sensie takim, że nikt jakby nikogo w tym momencie nie ma tam i już dawno jest po, bo panowie chodzili po zajęciach na przykład tak w szkole. W związku z czym myślę, że te działania raczej mają taki charakter prewencyjny i wspierający, choć być może, jak pani radna mówi, być może są odbierane jako naciskowe bądź zastraszające, ale absolutnie nikt nie ma takiego celu. No, naszym wspólnym celem jest przede wszystkim bezpieczeństwo i dbanie o dzieci w naszych placówkach.
Wśród rekomendacji są takie między innymi, że w maksymalny sposób wykorzystywać światło dzienne, nie zasłaniając bez potrzeby okien. Tu mówimy o tym, żeby te rolety były podniesione, nawet jak już się troszeczkę ściemnia, bo wiadomo, dzień mamy krótki, czy też organizowanie pracy na przykład osobom sprzątającym w ten sposób, aby pracowały w tym samym czasie na jednym poziomie obiektu. Czyli mamy 3 piętra w szkole, przykład. Nie ma tak, że część pierwszego piętra jest sprzątana, drugiego i trzeciego w tym samym czasie, tylko całe piętro, pierwsze, drugie, trzecie. Tak rozumiem, że to tak jest.
Taki jest plan.
Nie ma takiej bezpośredniej tutaj wytycznej, żeby wymienić całe oświetlenie w szkole na LED-owe.
Nie.
Jest to zalecane, ale wiadomo, że jest to koszt w niektórych szkołach, tak jak mówili dyrektorzy, od kilkudziesięciu, nawet 100 tysięcy złotych, co jak też za chwilę usłyszymy specjalistę, będzie to opłacalne w perspektywie czasu. Ale czy nie ma takiego działania, żeby rzeczywiście pomyśleć o tym, żeby to nie dyrektorzy musieli szukać pieniędzy na wymianę oświetlenia, tylko znaleźć je w budżecie?
Pewnie takie byłoby najlepsze działanie, natomiast no, sami państwo wiecie, że sytuacja ekonomiczna miasta na ten moment jest trudniejsza, tak, niż wiele lat wcześniej. Generalnie dotyczy to nie tylko naszego samorządu, ale wszystkich samorządów w kraju. Środków finansowych musi nam starczyć przede wszystkim na pensje, tak, i na tego typu finansowanie oświaty. Natomiast no, na tym najbardziej oczywiście tracą inwestycje, remonty. Nie zmienia to faktu, że w miarę naszych możliwości, a jesteśmy naprawdę zaangażowani w to i zbieramy te informacje, łatamy dziury, jeżeli jest to tylko możliwe. Staramy się, państwo też widzicie, że mamy dużo nowoczesnych jednostek.
Ale nie ma takiej puli na wymianę oświetlenia.
Na ten moment nie ma takiej puli, jeżeli chodzi o Departament Edukacji.
No właśnie. A budżet przed nami, bo jeszcze nie głosowaliśmy. I jest tu okazja, żeby pan prezydent pokazał, co może ze swojej strony zaoferować na ten cel. Bo tak jak mówię, na sesji, kiedy prezentuje budżet, ciągle chwali się tym, że świetnie przewiduje. Powiedział już rok temu, że będzie to budżet przetrwania, następny to już będzie agonia. No skoro wiedział i tak doskonale przewiduje przyszłość, to powinien był, właśnie tak jak mówiłam, nie wydawać pieniędzy, choćby 600 tysięcy na rusztowanie, na którym będą wisiały parasole, i zrezygnować z rzeczy niepotrzebnych, nie remontować placów, które są jeszcze w dobrym stanie, tylko przygotować pulę pieniędzy na to, co przyda się i za chwilę przyniesie oszczędności. No jak rozmawiamy o szkołach, to mam wrażenie, że to, co oszczędzamy tylko w szkołach, a urząd, w którym pracownicy departamentów funkcjonują, to tam już nie trzeba, to dotyczy wszystkich. I mam wrażenie, że najłatwiej zastraszyć dyrektorów szkół, bo oni są mocno zależni, tak? Ale czy inne jednostki nie mogą też generować mniejszych kosztów zużycia energii i ciepła? Myślę, że tak. I że takie kontrolowanie za nasze pieniądze, no bo mnie wydaje się, że zupełnie niepotrzebni są ci pracownicy. Te spotkania z dyrektorami, myślę, że powinny być wystarczające i tyle komunikatów, ile tu słyszeliśmy, no do rozsądnych ludzi trafić powinny. Teraz powinien pójść komunikat, że no szanowni państwo, co zrobiliście? Wykręciliście co drugą żarówkę, co spowodowało, że oszczędności nie będzie, jest ciemno i niebezpiecznie. Ja mam jeszcze inne smutne komunikaty. Otóż są takie przedszkola, sama kiedyś pracowałam, że ciemne korytarze w ciągu dnia też mają zbieg kilkoro drzwi. Do dwóch sal, do szatni takiej z łóżeczkami czy z leżakami i jeszcze do jakiegoś gabinetu i tam już w ciągu dnia można się zaczepić i upaść, jeśli jest ciemno, ale słyszę o wyłączaniu świateł właśnie na korytarzach, na klatkach schodowych. Już dochodzi do spięć w elektryku. Słyszałam, że też na korytarzu jest ciemno, że woźne są obarczane tym obowiązkiem odpowiedzialności za to, że światło się pali, więc woźne chodzą i gaszą. No nauczyciel zapala, kiedy idzie z grupą, żeby się nic nie stało. No jest zamieszanie zupełnie niepotrzebne. Rozsądek.
Bezpieczeństwo przede wszystkim i rozsądek, oszczędzajmy z głową. Paniom dziękuję. Zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Monika Kondratowicz, przewodnicząca Oświatowej Solidarności, radna Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Rzeszewska. A teraz posłuchamy jeszcze o tym, jak mądrze i z głową oszczędzać, wprowadzać te oszczędności, między innymi właśnie w placówkach oświatowych. I o tym powie profesor Politechniki Białostockiej Maciej Zajkowski z Wydziału Elektrycznego.
Możliwe jest wprowadzenie oszczędności tu akurat w szkołach i w przedszkolach, żeby nie odbyło się to kosztem dzieci i młodzieży.
Oszczędności rzeczywiście musimy wprowadzać i to coraz szybciej i coraz większe. Te minimalne oszczędności raczej nie powinny mieć jakiegoś wpływu na proces edukacyjny dzieci i młodzieży. Natomiast z całą pewnością może to się odbić na kosztach związanych z użytkowaniem zarówno samych instalacji, jak i oczywiście kosztów tych, które są ponoszone przez szkoły, a w konsekwencji przez samorządy.
To jak w takim razie mądrze oszczędzać?
Mądre oszczędzanie jest niezwykle trudne, a z drugiej strony bardzo łatwe. Łatwo jest oszczędzać wtedy, kiedy nie musimy wydawać pieniędzy, bo wystarczy zastanowić się, gdzie tych oszczędności powinniśmy poszukiwać. I takim najprostszym rozwiązaniem jest wykonanie takiego self-audytu, takiego samodzielnego audytu, zastanowienie się, gdzie te koszty są najwyższe, czasem zweryfikowanie faktur, które z faktur na przykład są zawyżone według naszego uznania, i to jest obszar, gdzie należy poszukiwać tych oszczędności. Oczywiście mówimy tutaj przede wszystkim o energii elektrycznej i o energii cieplnej. O ile z energią cieplną jest to czasem walka z wiatrakami, bo nie jesteśmy w stanie na przykład zmienić izolacyjności ścian czy zmienić okien. Są to bardzo duże nakłady i trudno jest to zrealizować ad hoc teraz, w tym momencie. O tyle oszczędności na energii elektrycznej wymagają od nas pewnego mądrzejszego podejścia do użytkowania tejże energii.
A to mądrzejsze podejście to wykręcanie co drugiej żarówki, czy też niezapalanie co drugiej żarówki, czy też wymiana oświetlenia na LED-owe na przykład?
Z całą pewnością najnowocześniejsze źródła światła i nowoczesne systemy oświetleniowe oparte na LED-ach rzeczywiście dają największe efekty, jeżeli chodzi o oszczędność energii. Natomiast czasami nie mamy takich możliwości, po prostu nie mamy środków na wymianę. I z jednej strony można to robić etapowo i tego typu działania są prowadzone. One faktycznie powoli powodują obniżenie kosztów, ale wymagają też nakładów. Natomiast z całą pewnością nie wolno wykręcać co drugiego źródła światła czy co drugiej świetlówki, bo jest to ze szkodą dla po pierwsze uczniów, po drugie ogranicza bezpieczeństwo, a proszę pamiętać o tym, że za bezpieczeństwo w obiekcie odpowiada zarządca tego obiektu, czyli na przykład dyrektorzy szkół. A zatem jeżeli coś się stanie, a jest to poparte na przykład później ekspertyzą, że ze względu na brak oświetlenia wydarzyło się coś złego, no to wtedy dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność. Dlatego jeżeli już, to są tu bardzo proste zasady do zastosowania. Po pierwsze, wykorzystać światło dzienne. Maksymalnie, jak tylko potrafimy, czyli zdjąć zasłony, podnieść rolety i to jest taki pierwszy element. Drugi, oszczędzać oświetlenie na korytarzach, czyli załączać je tylko wtedy, kiedy są przerwy. Natomiast w pozostałych przypadkach w miarę możliwości można wyłączyć to oświetlenie. Tu rzeczywiście bardzo dużo energii również idzie na potrzeby oświetlenia korytarzy. Można też troszeczkę zaingerować, czyli można pomyśleć o tym, żeby w pomieszczeniach, gdzie jest duże przeszklenie, rzędy opraw oświetleniowych, gdyby się udało wyłączyć właśnie te najbliżej okien, to mamy sporo oszczędności od 1/4 do 1/3 nawet. No ale to już wymaga przeanalizowania każdego pomieszczenia niezależnie, ale daje to daleko idące efekty oszczędności.
No pojawia się ten wątek wymiany oświetlenia na LED-owe, to wiadomo, że wiąże się z kosztami i to niemałymi. W przypadku na przykład dużych szkół to jest rząd kilkudziesięciu nawet do 100 000 zł. Ale czy gdyby były takie pieniądze, to w perspektywie roku, dwóch, to jest inwestycja wskazana?
Ja myślę, że ten rok, dwa to jest inwestycja, która się zwróci. Dobrze zaprojektowana instalacja oświetleniowa, oczywiście nie na zasadzie włącz, wyłącz, ale z pewnym układem automatyki, który śledzi właśnie przerwy, to czy w danym pomieszczeniu są ludzie, ogranicza oświetlenie ze względu na udział światła dziennego. Tego typu systemy oświetleniowe zwracają się bardzo szybko, bo nawet ta inwestycja 100 000 zł ze względu na oszczędności w stosunku do dzisiejszych rozwiązań starego typu, gdzie zawsze wchodzimy i załączamy na 100% wszystkie lampy, potrafi się zwrócić w przeciągu 2, maksymalnie 3 lat. Więc to naprawdę już dzisiaj dzieje się bardzo szybko. W sytuacji, kiedy, nie daj Boże, zakończy się wsparcie rządowe dotyczące takich obiektów jak szkoły i trzeba będzie płacić komercyjnie za energię elektryczną, to te zwroty będą jeszcze szybsze.
Jest też takie rozwiązanie, gdy ktoś wychodzi, to światło samo się na przykład wyłącza. Ja nie mówię, że tutaj chodzi o duże korytarze w szkołach na przykład, ale w mniejszych pomieszczeniach gospodarczych, czy też w łazienkach, czy jest to też wskazane, czy niekoniecznie?
Jak najbardziej. Czujniki obecności powinny być połączone z czujnikami światła dziennego, ale wymaga to trochę większych ingerencji w cały system. Natomiast zamocowanie czujnika obecności jest najprostszym rozwiązaniem i powinno być stosowane naprawdę w wielu właśnie takich obiektach jak łazienki, jak jakieś kantorki, jakieś pomieszczenia gospodarcze, gdzie wchodzimy na chwilę i czasem zapominamy wyłączyć oświetlenie i ono się tam świeci i zużywa energię. Tak, jestem zwolennikiem. Jest to naprawdę bardzo dobry pomysł. Co więcej, wydaje mi się, że dobrze zaprojektowany nawet stary system oświetleniowy, uzbrojony w takie czujniki, powinien przynieść daleko idące oszczędności.
Też możemy zaapelować, byśmy zaczęli myśleć o tym, że czasami nie tylko we własnym mieszkaniu i domu, gdzie płacimy te rachunki z własnej kieszeni, ale też w miejscu pracy, czy to światło warto wyłączyć.
Przede wszystkim musimy dbać o miejsce, w którym jesteśmy, a przebywamy w pracy czasem dłużej niż w domu, więc warto również zadbać o to, żeby w pracy czy w miejscu nauki pilnować tych podstawowych zasad związanych z oszczędnością, mądrze gospodarować energią, zastanowić się czasami dwa razy, zanim podejmiemy decyzję o tym, czy włączyć oświetlenie i zostawić je, czy może jak już nas tam nie będzie, to po prostu je wyłączyć.
W ważnej sprawie dziś to wszystko, ale oczywiście jeśli macie Państwo ważne tematy, zachęcamy do kontaktu. Ważna sprawa radio.białystok.pl.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.